Ya na jakaś wypój na głębie, jest przy Tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której jak w każdy czwartek przybliżamy piękną historię odkrywania, a także realizowania drogi powołania.
Dziś witają się z Wami Natalia Cywińska
i Jakub Szajkowski, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dziś w studio gościmy ojca Zbigniewa Pieńkosa, dyrektora centrali Radia Maryja w Chicago. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam.
Ojciec Zbigniew przyjął święcenia 25 maja 1991 roku. Po 11 latach wyjechał do USA, aby współtworzyć dzieła Radia Maryja poza granicami naszego kraju.
Zanim porozmawiamy o różnych dziełach prowadzonych przez ojca, czy mógłby ojciec nam przybliżyć, kiedy pojawiły się w życiu ojca takie pierwsze myśli o podjęciu tej drogi zakonnej, na którą ojciec się zdecydował?
Jak chodzi o samo powołanie, to od rodziców to wiem, że będąc małym dzieckiem, jak ksiądz po kolędzie chodził, pytał, a ty kim będziesz? To jeszcze dobrze nie mówiłem, a już wtedy padała odpowiedź, będę księdziem, czy księdzem. No może rzeczywiście tak było, dlatego że już w szkole podstawowej byłem ministrantem, jakoś tak blisko ołtarza. To było jeszcze w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. No a później jak już odchodziłem do seminarium, to już była druga parafia świętego Antoniego, dzisiaj sanktuarium świętego Antoniego z Padwy. Ale konkretna droga właśnie życia zakonnego i ta myśl, że może w tym zgromadzeniu, zrodziła się wtedy, kiedy rekolekcje parafialne głosił redemptorysta ojciec Tadeusz Majszyk. Tak się złożyło, że on wtedy był odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań. Ja byłem wtedy w 8 bodajże klasie szkoły podstawowej. Czyli był wybór drogi szkoły, ale nie poszedłem do liceum ogólnokształcącego, bo jakoś to mnie tak nie pociągało, tylko właśnie do szkoły zasadniczej szkoły zawodowej samochodowej, bo to mnie jakoś interesowało. Można się zapytać, dlaczego nie technikum? No na to się złożył pewien przypadek, mianowicie taki, że w szkole podstawowej w 8 klasie mieliśmy bardzo wymagającego nauczyciela od wychowania fizycznego, że zawsze byłem taki korpulentny, więc nie zaliczyłem pewnych, że tak powiem, zadań, które on nakładał i z wychowania fizycznego miałem ocenę dostateczną. A ocena dostateczna dyskwalifikowała do pójścia do technikum. No to wtedy powiedziałem, że do zawodówki. Pamiętam na rozmowie dyrektor mówi, ale szkoda cię synu do zawodówki, może do liceum zawodowego, ale to był inny profil. Mówię, nie, nie, panie dyrektorze, to ja już pozostanę przy tej zawodówce. I tak się złożyło, że w klasie znalazłem się właśnie z siostrzeńcem ojca Tadeusza Majszyka. W pierwszej klasie szkoły zawodowej, chociaż on miał oceny bardzo dobre i dobre, świadectwo z biało-czerwonym paskiem, ale też się znalazł w szkole zawodowej, dlatego że jego serdeczny kolega szedł do tej szkoły i postanowili, że razem pójdą. A też chciał iść do technikum. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znaleźliśmy się w jednej klasie i już po pierwszej klasie szkoły zawodowej, mając więc około 16 lat, on zaproponował, mówi, słuchaj, wujek organizuje rekolekcje. Pamiętam, było to bardzo śląskie, rok 80. czy 79, 80. Więc może byśmy pojechali. Mówię, nie ma problemu, no to jedziemy. I pojechaliśmy właśnie na te rekolekcje. No i od tego się zaczął kontakt z redemptorystami i no po prostu no, już takie poważne myśli, że jednak to będzie ta droga. I na te rekolekcje jeździłem przez 4 czy 5 lat, bo potem jeszcze całe technikum po szkole zawodowej. Miałem już stały kontakt z redemptorystami i od tego się zaczęło, że po maturze przyszła decyzja, że właśnie redemptoryści, Tuchów aczkolwiek też się nie obyło bez pewnego napięcia i nerwowości, dlatego że za wszelką cenę chciano mnie wziąć do wojska, bo miałem już 21 lat, jak skończyłem maturę i już byłem przeznaczony, miałem nawet bilet, no ale zgłosiłem się do Warszawy na ulicę Pieszą, do sekretariatu, otrzymałem taki list, że jestem przyjęty do zgromadzenia, jestem członkiem tego zgromadzenia, no i wtedy się to wszystko uspokoiło. I od tego się zaczęło, ale nie powiem, że owszem, łatwo było podjąć tą decyzję i nie miałem wątpliwości, że to jest ta droga, ale jak patrzę z perspektywy czasu, to były takie momenty jakby próby tego powołania. Mianowicie po już zakończeniu szkoły średniej, technikum, nauczyciel, który uczył przedmiotów technicznych, zaprosił mnie do siebie, mówi: wiem, że idziesz na studia, ale przemyśl to. Ja mówię: panie Sorze, no co będę myślał? Postanowiłem już, no idę. Słuchaj, bo mój kolega z Drumexu, z Iraku czy Libii, zgłosił się do mnie, żeby dać mu absolwenta do pracy na sprzęcie ciężkim właśnie tam, rok 84. Ja mówię: no dziękuję za to wyróżnienie, ale mówię, ja już postanowiłem, przemyśl, bo taka szansa się nie powtórzy. No potem patrzę, że była to taka pokusa, a może inną drogą iść. No ale tutaj nie zastanawiałem się ani chwili, tylko wiedziałem, że to jest ta droga. Z drugiej strony też widzę, że ta szkoła zawodowa, potem technikum, było też takim błogosławieństwem, dlatego że miałem chorego tatę, który pracował na gospodarstwie. Ja miałem jeszcze dwie siostry, więc byłem najstarszy i byłem pomocą dla niego właśnie, bo tata był praktycznie niewidomy, 85% miał utraty wzroku. Więc ten czas 6 lat szkoły pozwolił na to, że jeszcze jemu pomagałem w gospodarstwie, no a potem siostra wyszła za mąż, więc automatycznie pojawił się inny mężczyzna w domu, który też mógł pomagać rodzicom. A więc to też odczytuję jako pewne prowadzenie przez Boga, aby dojrzeć z jednej strony do tej decyzji, a z drugiej no też tak może się troszkę zahartować na przyszłe warunki pracy, bo nie ukrywam, że już w seminarium będąc też chciałem wyjechać na misję. Była taka możliwość na trzecim roku wyjechać do Argentyny, bo trzech współbraci wyjechało, zgłosiło nas się więcej, no ale przełożeni wybrali trzech innych, więc wtedy z ust prowincjała, już nieżyjącego, świętej pamięci ojca Leszka Gajdy, usłyszałem: słuchaj, misję to ty sobie wybij z głowy. My dobrze, ojcze prowincjale, no ale tak sobie pomyślałem, no przecież ojciec Gajda nie będzie zawsze prowincjałem, gdzieś tam ci się przełożeni zmienią, więc do tego się wróci. No i rzeczywiście później tak się losy potoczyły, że po święceniach byłem najpierw na przygotowaniu do pracy misyjnej, rekolekcyjnej w Gdyni, w tak zwanym tirocinium, później w duszpasterstwie rok właśnie w Gdyni, później jako ekonom, czyli taki od spraw administracyjnych w seminarium w Krakowie 3 lata i wreszcie upragniony wyjazd właśnie na misję na Ukrainę do Drohobycza jako proboszcz tamtejszej parafii, no i do obsługi było 5 kościołów, także już to była taka typowo praca misyjna, która no bardzo, bardzo cieszyła.
Proszę nam powiedzieć, jak na wieść o wyborze ojca zareagowali przyjaciele, rodzina ojca?
Koledzy, koleżanki chyba coś myśleli, coś czuli, że tak to będzie, dlatego że, no, jak to jest no, w życiu młodych ludzi, chodziliśmy na różne dyskoteki i tak dalej, ale jakoś mnie to bardzo nie pociągało. Jakieś wyjazdy też, wycieczki klasowe były, no to koledzy już tak patrzyli, ale nie, broń Boże, nie dokuczali, czy wyśmiewali się, nie. No, ale podejrzewam, że taka myśl była, to chyba przez to, że zaangażowany byłem w parafię właśnie Narodzenia Najświętszej Marii Panny jako ministrant. Różne wtedy akcje były jeszcze w stanie wojennym, więc księża nas prosili, szczególnie katecheta, żeby pomagać i więcej tego czasu było, można powiedzieć, w kościele spędzonym niż gdzieś tam, gdzie indziej, tak dla siebie, dla jakiejś rozrywki. Więc to nie zaskoczyło. Natomiast w domu rodzinnym, kiedy powiedziałem, że podjąłem taką decyzję, tata mówi, to ja wiedziałem. Te wyjazdy na rekolekcje i po tych rekolekcjach, jak przyjeżdżałem, to nie to, że jakieś tam zgorzkniały, że wreszcie się skończyło, tylko pełen optymizmu, jakiś taki radosny. No więc to już dawało taki sygnał, że aha, to jest ta droga. I kiedy powiedziałem, że chciałbym iść do tego, tata mówi, twoje życie, twój wybór, będę się modlił, tak samo i mama, tylko pamiętaj, bądź dobrym księdzem. Albo w ogóle. No i to był taki jakby testament. Takie słowa, które gdzieś tam ciągle wracają, bo rodzice już nie żyją, ale o takich rzeczach się po prostu pamięta.
Właśnie wspomniał ojciec o tym, że już gdzieś tam od tych najmłodszych lat miał ojciec kontakt z redemptorystami. Co takiego zachwyciło ojca w tym zakonie, że akurat wybrał ojciec tę drogę realizacji swojego powołania, akurat u nich?
Ten właśnie pierwsze spotkanie z tym rekolekcjonistą, który był w naszej parafii, ojciec Tadeusz Majszyk, i sposób jego przepowiadania, bo pamiętam go, bo to jeszcze było ogłoszenie Słowa Bożego z ambony, z dużym krzyżem na piersi, no więc my na dole jako ministranci, głowy zadarte, patrzyliśmy na tą ambonę i nie pamiętam dobrze tych treści, które przekazywał, bo to było 40 lat temu, ale pamiętam właśnie ten sposób przekazu i później opinie ludzi, ten to jest misjonarz. A więc wtedy, a może ja bym też takim był? I to jakoś tak właśnie wpłynęło na to, żeby tą drogę obrać. Kiedy powiedziałem opiekunowi naszej grupy ministranckiej, że idę do seminarium, to był ksiądz Jan Górny, pamiętam, mówi tak, słuchaj, redemptoryści, to wiesz, to jest zakon, który wysoko stoi. I mi się tak skojarzyło, rzeczywiście w Tuchowie klasztor jest wysoko na górce, ulica Wysoka 1. Mówię, tak, wiem, księże, ale ja już postanowiłem. Ale tutaj w seminarium w Warszawie miałby się bliżej do rodziny, do rodziców. Ale ja już postanowiłem, tam jeździłem na rekolekcje, ale tu byś miał... I takie było takie zachęcanie, żeby jednak tą decyzję zmienić. Ale niestety, może mało przekonujące.
Przybywa ojciec do seminarium, kształtuje się, myśli o tym, by służyć Bogu, ale na ziemi polskiej. Ma ojciec pewne myśli o misjonarstwie i nagle przychodzi decyzja, by wysłać ojca do Ameryki. Jak ojciec na to reaguje? Ponieważ myślę, że ojciec miał pewne zapędy do swojego misjonarstwa, na pewno, aczkolwiek pewnie ojciec, który się formuje w Polsce, przygotowuje się do duchowości tej polskiej. A tutaj wchodzi w zupełnie inny wymiar tej duchowości, bo jest to już inna kultura, inne zwyczaje. Jak ojciec wtedy zareagował?
Przyznam się, że tą propozycję, którą otrzymałem od ojca prowincjała, ojca Zdzisława Klawki, że potrzeba właśnie do duszpasterstwa i do Radia Maria, do centrali Radia Maria w Chicago, przyjąłem jako takie wyzwanie, ale nie myślałem, jak to będzie, aczkolwiek był taki lęk. Przecież języka nie znam, bo akurat w tym czasie, kiedy kończyliśmy szkołę podstawową, szkołę średnią, był taki przełom też w szkole. Nie było języka angielskiego, był niemiecki. Wtedy akurat jak my rozpoczynaliśmy naukę, pani od niemieckiego zachorowała, a więc był tylko język rosyjski. Maturę miałem zdawać z języka rosyjskiego. Więc to był jedyny język, jaki znałem w seminarium, język włoski jako lektorat i jakoś tam sobie na miarę możliwości radziłem, ale angielski absolutnie nie. Ale usłyszałem, jedziesz do Polaków, słuchaj, to język to powoli przyjdzie. No i rzeczywiście tak się stało, że przyszedł, ale może bardziej to była przygoda właśnie tej pracy radiowej, jakoś tak pociągała, dlatego że do centrali Radia Maria. a więc tam o radiu mówić, też tych ludzi jakoś animować do współpracy. Więc to jakoś tak przeważyło, tym bardziej, że będąc po Ukrainie w Skarżysku przez 3 lata właśnie z ojcem Marianem Sojką, podejmowaliśmy takie mini wezwania, żeby jechać gdzieś, być takim korespondentem. Jak była transmisja na przykład w Piekarach Śląskich, bo ze Skarżyska było bliżej, albo było więcej transmisji do Częstochowy, czy tam do jakiejś innej parafii, no to były już lata 99-2002. Więc trochę tych różnych transmisji było i wtedy mi się to tak spodobało, nie? Fajna praca. A czemu nie spróbować? A że za granicą? No dobrze, to kolejne wyzwanie, więc jakoś tam damy radę. No i tak to wyszło.
Pojechał ojciec do Polaków, ale jednak żyjących za granicą. Jakie są, jakie ojciec widzi różnice między na przykład podejściem też do religii, do wiary tutaj u nas w Polsce, a tam w Stanach Zjednoczonych?
Będąc w Polsce, jeździłem dużo na rekolekcje, na misje, szczególnie z Krakowa, a później też będąc na Ukrainie, bo była to forma jakiejś takiej, że tak powiem, gromadzenia środków potrzebnych na funkcjonowanie parafii, na remonty. I miałem kontakt właśnie z ludźmi, z różnymi parafiami. Natomiast jadąc tam, nie miałem jakiegoś wyobrażenia, czy ci ludzie będą inni, ale zauważyłem, że chociaż tutaj bardzo pięknie ludzie słuchali w czasie rekolekcji, misji, przepowiadania, kazań, to tam jeszcze ta uwaga ich była bardziej wyostrzona. Po prostu, jak to się czasem tak mówi, wisieli na wargach tego przepowiadającego. I to jest każdy, kto przyjedzie. Każdy misjonarz, rekolekcjonista, czy kapłan, czy ktoś, kto daje właśnie świadectwo życia, tak jest przyjmowany. Ci ludzie pragną. A to jeszcze był rok 2002. Nie było telewizji. Było tylko radio i dostępne praktycznie przez przekaz satelitarny. Przez internet jeszcze było trochę to utrudnione, aczkolwiek no już niektórzy słuchali, no ale tylko w domu. Więc każdy, kto przyjeżdżał, kto coś mówił, to tak właśnie pozytywnie był przyjmowany. Co mnie też zaskoczyło, bardzo duża życzliwość ludzi tam żyjących, bo trafiłem do parafii w 2003 roku, przyjęliśmy parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Sisro i tam było duszpasterstwo w 3 językach. Byli Polacy, Amerykanie oczywiście, ale byli też Meksykanie, bo dużo ich żyje na terenie parafii. I ja jeszcze nie znając hiszpańskiego, nie za bardzo też angielski, wystarczyło, że pojawiłem się w koloradce, już te dzieci, które szły do szkoły, hi father, piąteczka i tu od najmniejszego do największego czuło się taką wielką życzliwość i taką radość, że spotkali kapłana. I to każdego. I to byli właśnie różni Amerykanie i Meksykanie, te dzieci. Często też właśnie ciemnoskórzy, widząc koloratkę, od razu z takim sentymentem, z taką radością księdza witali. I to mi tak właśnie utkwiło w pamięci, to zauważyłem, bo tutaj niestety w Polsce często można spotkać się i to jest bolesne. Z ust naszych rodaków, młodszych czy starszych, jakieś takie słowa nieprzychylne. No Pan Bóg Bogu ducha winien, a tak z pierwszego spotkania niektórzy oceniają, bo idzie w habicie, bo idzie w koloradce, bo siostra zakonna tak, a nie inaczej ubrana. Więc taka ta różnica jest.
Teraz zatrzymamy się na chwilę, by zaprosić Was na utwór muzyczny pod tytułem Kocham Cię życie. Wracamy już za moment.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskażesz? ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień.
Był to utwór muzyczny pod tytułem Kocham cię, życie, zaproponowany przez naszego gościa, którym, przypomnijmy, jest ojciec Zbigniew Pieńkos, redemptorysta.
Ojcze, formacja w seminarium kończy się takim bardzo szczególnym dniem. Jest to dzień przyjęcia święceń kapłańskich. Jak ten dzień wyglądał od strony uczuć ojca?
Święcenia kapłańskie przyjęliśmy z rąk jego ekscelencji księdza biskupa Józefa Życińskiego, biskupa tarnowskiego, który był właściwie pół roku wtedy, może kilka miesięcy, biskupem tarnowskim. I to były praktycznie jego drugie święcenia jako biskupa diecezji tarnowskiej, dlatego że pierwszy miał tego samego dnia w seminarium w Tarnowie. Do nas przyjechał na godzinę 10:30 albo godzinę 11:00, już nie pamiętam. I wiem, że było to wielkie przeżycie, no bo jednak gdzieś tam w sercu była świadomość tej wielkiej odpowiedzialności, jaką się na siebie bierze, przyjmując święcenia kapłańskie w czasie rekolekcji. Pod tym kątem właśnie te rekolekcje były, że w momencie przyjęcia święceń kapłańskich jesteś, każdy kapłan jest jak Alter Christus, jak drugi Chrystus. To jego mocą sprawuje Eucharystię, sprawuje sakramenty. I kiedy ten dzień się zbliżał, coraz większe takie napięcie i odpowiedzialność. Nie było może jakichś tam wątpliwości, a może jednak to nie dla mnie, bo przecież te 7 lat praktycznie przygotowania, wziąwszy pod uwagę też nowicjat, który notabene w Toruniu miałem w naszym klasztorze, to cały czas było takie zastanawianie się i przygotowywanie do podjęcia tej ostatecznej decyzji, że jednak święcenia przyjmuję i będę kapłanem. I również niektórzy ze współbraci, którzy już wtedy byli w seminarium, potrafili zacytować księdza biskupa, co on powiedział w czasie homilii podczas mszy świętej, w której przyjęliśmy sakrament kapłaństwa. Natomiast ja z tej homilii praktycznie nic nie pamiętałem. No, takie to było to przeżycie. Dopiero na jubileusz 25-lecia kapłaństwa jeden ze współbraci przywiózł płytę DVD właśnie ze święceń. Nawet zapomnieliśmy o tym, ktoś to zrobił jeszcze wtedy na tych kasetach VHS, całą uroczystość i słuchaliśmy tego właśnie tak z uwagą, tego kazania, które ksiądz biskup wygłosił. Nie było długie, chyba 12 minut. I dopiero wtedy dotarło, rzeczywiście on to powiedział. Dzisiaj z perspektywy czasu patrząc, to było proroctwo, bo mówił właśnie o tym, że jesteśmy posłani do różnych miejsc. Najczęściej pewno będzie to Europa, Europa cwaniaków rozpychających się łokciami, Europa ludzi, którzy nie szanują życia, nie mają w poszanowaniu starszego człowieka i tak dalej. Ale mówię, to przyszło dopiero po 25 latach, kiedy tak na spokojnie całe święcenia żeśmy obejrzeli. Oczywiście śmiejąc się o ty, jakie miałeś tu włosy, o tutaj, zobacz, siwego nie było i tak dalej. No ale jak już było kazanie, ten moment, to rzeczywiście była cisza i potem dyskusja. A więc no, trzeba było czasu, żeby to sobie przypomnieć i jakoś zweryfikować pewne rzeczy, aczkolwiek no myślę, że życie nie zaskoczyło, bo jest to przygotowanie tak różnorodne, że można się wszystkiego po prostu potem spodziewać i na pewno trzeba darów Ducha Świętego, żeby pewne rzeczy rozwiązywać, które gdzieś tam może zaskoczą, ale ogólnie, jeśli z łaską Bożą się współpracuje, to jest okej. Okay.
Właśnie. Na pewno takie wielkie dzieła, też różne trudności wymagają stałego kontaktu z Panem Bogiem, też takiego zawierzenia wielu spraw. I jak też w tym takim codziennym biegu, natłoku obowiązków, ojciec znajduje czas na modlitwę? Jaka jest na przykład dla ojca najważniejsza modlitwa, która pomaga przejść przez te wszystkie obowiązki?
Oczywiście lata kapłańskie weryfikują pewne zachowania i nieraz jest takie niebezpieczeństwo i w pewnym okresie życia, szczególnie właśnie kiedy dużo było różnych prac właśnie na Ukrainie, dochodziło nieraz do tego, że ta modlitwa była rano przed rozpoczęciem zajęć i później późno w nocy, bo to było ważne, jeszcze to trzeba było załatwić, jeszcze tam ktoś czekał jeszcze na tego i tak ten czas szybko uciekał, dopiero wieczór, godzina 20-21, kiedy wszystko już powiedzmy zrobione, aha, jeszcze nie mam modlitwy różańcowej, nie byłem na nawiedzeniu przed Najświętszym Sakramentem, a jeszcze brewiarz, jeszcze Pismo Święte by pasowało przeczytać, coś pomedytować, a nie było rozmyślania dzisiaj, no bo tak wyszło. No i było dużo takich, Boże bądź miłościw mnie grzesznemu, no bo czas przeszedł, nie powiem, że powiedzmy na lenistwie ten czas przeszedł, nie, była praca, tylko że była ta praca zewnętrzna, zabrakło tego kontaktu z Bogiem. Dopiero potem trzeba było takiego otrząśnięcia się zaraz. Wszystko jest ważne, ale najważniejsze, żeby po kolei ten czas znaleźć właśnie na te duchowe sprawy. Czyli wcześniej rano wstać, żeby się pomodlić, rano mszę świętą odprawić, tak jak teraz już powiedzmy, kiedy to wszystko jest tak ułożone i praktycznie dzień jak dzień, bo trzeba przygotować też program, czasem nagranie telewizyjne, a więc rano, ponieważ też dla sióstr mszę świętą odprawiam, które pracują w centrali Radia Maryja, więc rano o 6 jest wstanie, modlitwa, w 7:30 msza święta, śniadanie, potem obowiązki. Około południa też czas, żeby modlitwę brewiarzową też odmówić, jakoś Boga uwielbić. W międzyczasie też modlitwa różańcowa. No takie miesiące jak październik pomagają, bo są nabożeństwa, w maju nabożeństwa majowe, więc to jakoś tak bardziej mobilizuje. Ale generalnie właśnie w tych w różnym czasie, jeśli sobie taki człowiek nałoży reżim w cudzysłowie, że to muszę wypełnić, bo to jest na pierwszym miejscu, wtedy łatwiej to przychodzi.
Bycie dyrektorem centrali Radia Maryja w USA to nie tylko wielki zaszczyt, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Czego wymaga od ojca to stanowisko? Jakich cech charakteru, albo ewentualnie jakich cech charakteru ojciec się nauczył dzięki temu stanowisku?
Przede wszystkim Centrala Radia Maryja to jest miejsce, które już od 1996 roku wpisało się w życie Polonii w Chicago i wiele osób wie, że tam zawsze ktoś jest, że często jest ksiądz, do którego można przyjść, porozmawiać, wyspowiadać się, bo niektórzy, no nie ukrywam, że mają jakąś taką wewnętrzną blokadę, żeby iść do konfesjonału, bo jak dłużej będzie w tym konfesjonale, to co sobie inni pomyślą o nim? A więc wolą zadzwonić, ojcze, no chciałbym się wyspowiadać, proszę bardzo, proszę, kiedy pasuje, no to wtedy dobrze. A więc bycie dla ludzi. Oprócz tego, no trzeba się przygotować, że z różnymi sprawami, bo ktoś dzwoni, bo syn uzależniony, gdzie może znaleźć w Polsce jakiś ośrodek, bo jest narkomanem. Ktoś chciałby pomóc jakiemuś domowi dziecka, może siostry prowadzą jakiś dom dziecka. Oczywiście, wszystkie te informacje są w internecie, ale starsze osoby z różnych powodów może nie korzystają z internetu, może nie wiedzą, jak się to robi, może wstydzą się poprosić swoje dzieci czy wnuków, a tutaj mają taką odwagę, że zadzwonić, zapytać, przyjść, porozmawiać. A więc przede wszystkim no, dużo cierpliwości, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. Czasem są też jakieś trudne przypadki, no ale po to się jest posłanym właśnie, żeby jakoś to rozwiązywać. Więc przede wszystkim ta cierpliwość dla osób, które przychodzą i nieraz te pytania są takie może i dziecinne, no ale widocznie muszą paść z ust tej osoby, która przychodzi, no i trzeba też odpowiedzieć, czasem podtrzymać na duchu. Innym razem, gdy jakieś choroby, jakieś taka informacja, że nieuleczalna choroba, rak, no więc też być z tą osobą i i zapewnić też o modlitwie. No, pamiętać przede wszystkim też w modlitwie, bo widzę, że to jakoś tak pomaga wielu osobom podtrzymać ich na duchu.
Niestety tutaj musimy postawić kropkę. Dziękujemy Ojcu za rozmowę i życzymy też wielu sił do prowadzenia Bożych dzieł w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ojciec Zbigniew Pieńkos, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago.
Bóg zapłać, dziękuję ślicznie.
Jednocześnie jak zwykle zapraszamy Was na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.